Męczą Cię już otwarte światy i setki aktywności pobocznych w grach rozpisanych na kilkadziesiąt godzin zabawy? Masz rozgrzebanych 10 tytułów i żadnego nie potrafisz skończyć? A może po prostu gonisz pomiędzy obowiązkami i innymi zainteresowaniami, łapiąc po drodze resztki snu i chcesz po prostu zagrać w coś krótszego? W czasach, gdy deweloperzy i wydawcy prześcigają się w wymyślaniu sposobów na przykucie nas do ekranów, miło jest czasem zagrać w coś krótszego, a niekoniecznie bardziej intensywnego. I poznać ciekawą historię, po prostu dobrze się bawiąc przez raptem kilka wieczorów. Dziś przedstawiam Ci 5 gier, które ukończysz w mniej niż 10 godzin. Wybrane gry ułożyłem w kolejności alfabetycznej. Zresztą są tak od siebie różne, że i tak nie potrafiłbym uszeregować ich od najlepszej do najmniej fajnej. Cześć, mam na imię Sylwester, a to jest... Bunkier Gier. Zaznaczam, że nie chodzi mi o speedruny, bo wówczas w tej kategorii mogłoby się znaleźć niemal wszystko, czy wykorzystywanie jakichkolwiek exploitów, glitchy itd., a o standardową, spokojną rozgrywkę, w trakcie której poznasz większość aspektów mechanicznych i dotrzesz do napisów końcowych wybranej gry. Nie jest to top lista, ale każdą z pozycji na liście ukończyłem i polecam. Rozpoczynamy od horroru, i to wręcz kultowego, choć wcale nie tak starego przedstawiciela gatunku. 1. Amnezja – Mroczny obłęd. To dzieło szwedzkiego studia Frictional Games, wydane w 2010 roku. Choć deweloperzy tworzyli wcześniej horrory, m.in. uznaną serię Penumbra, dopiero Amnezja okazała się prawdziwym hitem, sprzedając się w zawrotnej, jak na ten rodzaj rozgrywki, liczbie 1,36 miliona kopii w ciągu 2 lat od premiery. Oczywiście wyniki finansowe Amnezji nie mają podjazdu do serii Resident Evil, ale mówimy tu o zupełnie innej skali przedsięwzięcia. Mroczny obłęd opowiada historię Daniela, który budzi się w ciemnym zamczysku, nie wiedząc gdzie ani kiedy jest. Pamięta jedynie swoje imię oraz to, że ktoś go goni. Wkrótce, ze strzępków znalezionych informacji, notatek i listów, dowiemy się, że jest rok 1839, a my przemierzamy salę zamku Brennenburg na terenie Królestwa Prus. Zamek jest rzecz jasna zamknięty i nie sposób się z niego wydostać. Z perspektywy czasu mogę zaryzykować wymienienie kilku powodów, dla których Amnezja okazała się tak dużym sukcesem. Po pierwsze, gracz jest zupełnie bezbronny w starciu z tym, co grasuje po korytarzach zamku. To spora odmiana w porównaniu nie tylko do poprzednich gier studia, ale też do innych horrorów, w jakie zdarzyło mi się zagrać w podobnym okresie. Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, Fear czy Nosferatu, Wrath of Malachi. We wszystkich tych przypadkach, choć strasznych momentów nie brakowało, ciepła kolba i zimna lufa broni dawały poczucie sprawczości i nadzieję. Nie tylko na przeżycie, ale i zwycięstwo. W Amnezji jest inaczej. Daniel nie posiada nawet przedmiotów, którymi mógłby odstraszyć stwory żyjące w zamku. Jedyną szansę przeżycia daje ucieczka i ukrycie się. Na przykład za skrzyniami, w ciemnym kącie czy szafie. Problem w tym, że Daniel boi się ciemności i stopniowo traci zmysły, przebywając gdzieś bez światła. Ukrywamy się więc tak krótko, jak to możliwe, nigdy do końca nie mając pewności, czy już jest bezpiecznie, gdy opuszczamy kryjówkę. Co oczywiste, zawsze warto mieć w pogotowie latarnię. Ta jednak sprawia, że nasz bohater jest widoczny jak na dłoni. Gdy więc tylko usłyszysz odgłosy zbliżającej się istoty, czym prędzej zgaś lampę i postaraj się robić jak najmniej hałasu. To jednak nie koniec problemów. Zamek Brennenburg jest naprawdę mroczny i ciemny, co oznacza, że bez lampy eksploracja jest właściwie niemożliwa, a przynajmniej wydatnie utrudniona. A jeśli do tego wszystkiego dodasz fakt, że olej do lamp jest zasobem limitowanym i nie zawsze łatwo go znaleźć, już wiesz, jak to mniej więcej wygląda. Poza brakiem oręża i ograniczeniem w korzystaniu ze światła, kolejnym niezwykle istotnym elementem składającym się na sukces gry jest fizyka. Chcesz otworzyć drzwi? Nie wystarczy, że klikniesz lewy przycisk myszy. Musisz go wcisnąć, przytrzymać i wykonać myszą ruch imitujący otwieranie, czyli zakreślić łuk w prawo lub w lewo. Możesz to zrobić szybko, ale wtedy ryzykujesz, że drzwi uderzą o ścianę. Albo powoli. Wyobraź sobie jednak, jakie dźwięki wydają stare wieżeje w ponurym zamku, gdy rozwierasz je cal po calu. To samo dotyczy otwierania wszelakich szuflad, drzwiczek czy przesuwania skrzyń, krzeseł i innych interaktywnych elementów. Mechanizm ten nie tylko dodaje klimatu i zwiększa immersję, ale też bardzo stresuje. Zwłaszcza gdy uciekasz właśnie przed potworem, ale zamiast po prostu kliknąć w biegu, musisz się zatrzymać, ostrożnie otworzyć drzwi, zamknąć je najlepiej jak najciszej za sobą i znów puścić się szaleńczym pędem w stronę najbliższej szafy. Tam spędzisz kolejnych kilkadziesiąt sekund, przez szparę w drzwiach obserwując otoczenie z bijącym sercem. Amnezja oferuje więc przede wszystkim emocje, ale też całkiem niezłą historię, choć w pewnym momencie robi się bardzo przewidywalna. I sugestywny klimat zagubienia w ogromnej, ale zamkniętej i pogmatwanej przestrzeni. W zamku jest sporo pomieszczeń, do części z nich dostaniesz się jednak dopiero, gdy zdobędziesz odpowiednie klucze. Znalazło się także w Amnezji miejsce na kilka zagadek logicznych, jednak niespecjalnie skomplikowanych. Są też minusy, do których zaliczyłbym przede wszystkim taką sobie końcową sekwencję, dziesiątki ekranów ładowania i sporadyczne bugi. Poza tym, jeżeli jeszcze nie miałaś lub nie miałeś okazji, mogę jedynie polecić. Dwa. The Forgotten City. Już sama historia powstania tej gry jest bardzo ciekawa. The Forgotten City z początku było bowiem modem do Skyrima. I to zdaniem wielu bardzo dobrym modem. Scenariusz do tej produkcji wygrał nawet kilka nagród, a gracze chętnie wybierali się w podróż do nieodkrytego dwemerskiego miasta głęboko pod ziemią. Dość powiedzieć, że do tej chwili mod został pobrany ponad 2,5 miliona razy z portalu Nexus Mods. Minęło kilka lat, a mod do Skyrima przeobraził się w samodzielną produkcję. I to o niej będę dziś opowiadał, bo różni się w znaczący sposób od moda. The Forgotten City to gra, która na pierwszym miejscu stawia opowiedzenie swojej historii. Gracz nie jest jednak jej biernym obserwatorem. Ma sporo okazji do podejmowania decyzji, a jego czyny mają konsekwencje, choć niekoniecznie długotrwałe. A to dlatego, że The Forgotten City eksploruje do granic możliwości wytarty motyw pętli czasowej. Będziemy więc raz po raz pojawiać się w małej kapliczce w zapomnianym przez bogów miasteczku z czasów Imperium Rzymskiego. Dziesiątki razy porozmawiamy z Galeriusem, którego spotkamy tuż po wyjściu na zewnątrz, ale z każdym kolejnym spotkaniem będziemy wiedzieli więcej, ku zaskoczeniu naszych adwersarzy. Niektórym z nich możemy zdradzić nawet, co się dzieje, ale niewielu da nam wiarę. Zaczyna się niepozornie, bo od spotkania na brzegu rzeki Karen. Ta opowiada nam o jej towarzyszu, który poszedł w stronę ruin i nie wrócił. Wyruszamy więc, by znaleźć zagubionego i wkraczamy do małego chramu, który wygląda jakby pamiętał czasy Cesarstwa Rzymskiego. To tam, o czym wówczas nie wiemy, znajduje się brama prowadząca do innego czasu. Nieświadomie przekraczamy ją i rozpoczyna się nasz rzymski dzień świstaka. The Forgotten City to przygodówka, która polega głównie na chodzeniu i prowadzeniu dialogów. Czasem przeczytamy notatkę, zdarza się nawet stoczyć kilka walk, ale wszystko poza chodzeniem i gadaniem jest jedynie dodatkiem, mającym, i to z różnym skutkiem, urozmaicić rozgrywkę. Siłą The Forgotten City nie są niestety rozmowy z postaciami niezależnymi. Szkoda, bo gra zawiera multum linii dialogowych i jak wspomniałem wcześniej, głównie tym będziemy się zajmować. Zdarza się, że gra oferuje nam wybór między dżumą i cholerą, czyli trzy linie dialogowe, które, sprawdziłem, prowadzą do dokładnie tych samych odpowiedzi. Tak jest na przykład w rozmowie z Aurelią, niedługo po rozpoczęciu przygody. Niektóre rozmowy są mocno przeciągnięte i dużego wysiłku woli wymaga rezygnacja z przeklikania ich. Na całe szczęście twórcy oszczędzili nam przechodzenia przez te same rozmowy wielokrotnie. Często w kolejnej pętli możemy przeskoczyć do etapu, w którym przekazujemy nowe informacje. Przy takiej konstrukcji fabularnej zabieg ten był konieczny, żeby się nie zanudzić. Dość powiedzieć, że jedną z rozmów ważną dla fabuły prowadziłem przez prawie kwadrans. Kolejne powtórzenie zajęło 10 minut, a ostatnie 8. Nie brzmi to zachęcająco, prawda? Na szczęście aż tak długi dialog był tylko jeden. Do tego rozmowy są całkiem nieźle udźwiękowione, dzięki czemu pierwsze minuty konwersacji bywają naprawdę przyjemne. Co więc jest siłą The Forgotten City i dlaczego ją polecam? Oczywiście opowiedziana historia. Zapomniane miasto warto odwiedzić dla fabuły, o której nie chcę mówić zbyt wiele, żeby nie zepsuć Ci zabawy, ale muszę wspomnieć, że w dużej mierze dotyczy mitologii starożytnego Rzymu. I nie tylko. Znalazło się miejsce na kilka nawiązań do wielkich filozofów, poruszone są tematy polityczne, będziemy nawet brać udział w kampanii wyborczej, ale też, a może przede wszystkim, problemy natury moralnej. The Forgotten City to bardzo dobry pomysł, któremu przydałoby się może nieco szlifów, większe urozmaicenie rozgrywki i okrojenie liczby wypowiadanych słów. Ale w tym kontekście około 8-9 godzin, jakich potrzebujesz, by ukończyć grę, to rewelacyjny wynik. Krótszy pozostawiłby niedosyt, dłuższy wynudził. I jeszcze jedno. Twórcy The Forgotten City wymyślili rzecz prostą, a genialną. Każda osoba, do której podchodzimy w mieście, nosi miano Stranger. I tak będzie nam się wyświetlała, dopóki sama się nie przedstawi lub nie poznamy jej imienia, na przykład w rozmowie z kimś innym. To rewelacyjny, bardzo imersyjny pomysł i życzyłbym sobie, żeby pojawił się też w innych produkcjach. Trzy. Max Payne. Nie potrafiłem zdecydować, którą z pierwszych dwóch części serii ująć w tym zestawieniu. Trójka wypadła dlatego, że jest nieco dłuższa. Więc powiem trochę o obu. Max Payne to jedna z gier, które wrzynają się w pamięć i zostawiają trwałe ślady. Z jednej strony sprawny akcyjniak. Trup ściele się gęsto jak w filmach z Van Damme, Max łyka przeciwbólowe z częstotliwością Doktora House'a, a następnie rzuca się w wir akcji jak Neo z Matrixa, co jakiś czas spowalnia sobie czas ikonicznym bullet time'em. Z drugiej strony wahadła jest gorzka, tragiczna historia nowojorskiego ex-gliniarza, któremu zamordowano rodzinę. Sprawcami było kilku przypadkowych narkomanów, entuzjastów nowego specyfiku, który zalał ulicę Nowego Jorku. W następstwie tych wydarzeń Max dołącza do DEA, czyli Agencji do Walki z Narkotykami. Jak to zwykle bywa, sprawa zatacza coraz szersze kręgi i okazuje się, że nic nie jest tak proste, jak się wydawało, a załatwienie kilku mafiozów na pewno nie zakończy tematu. Max Payne ma na karku już 23 lata. To szmat czasu, ale śmiem twierdzić, że gra wciąż broni się modelem walki, tym spowolnieniem czasu i czasem rozgrywki. Poznać lub przypomnieć sobie taką historię w raptem kilka godzin to skarb. Nie mogę też nie wspomnieć o trzech rzeczach, które z Maxa Payne'a zapamiętałem najlepiej. Po pierwsze, jego wiecznie skrzywiona morda. Model postaci nie był piękny nawet w momencie premiery, choć wiąże się z nim ciekawa historia. Po drugie, klimatyczne, komiksowe wstawki w kluczowych momentach fabuły. I po trzecie, etap, w którym przemierzamy ciągnące się w nieskończoność korytarze domu Maxa, przy akompaniamencie krzyków jego żony i płaczu córki. W chwili, gdy to mówię, mam ciarki. Tego się po prostu nie zapomina. Druga część przygód Maxa ma już nieco inny ton. Zmienia się klimat produkcji. Przez większość gry będziemy, w towarzystwie spotkanej w pierwszej części Mony Sachs, rozpracowywać gang sprzątaczy. Gameplayowo niewiele się zmieniło, a chyba największe kontrowersje wzbudził fakt, że Max z drugiej części wygląda kompletnie inaczej niż w pierwszej. Kiedyś to były kontrowersje. W czym rzecz? Model twarzy Maxa w pierwszej części gry powstał w oparciu o twarz Sama Lake'a, głównego scenarzysty obu gier serii, a także Alana Wake'a. W drugiej jednak części facjatę skrzywionego Lake'a zastąpiono twarzą Timothy'ego Gibbsa, który wygląda kompletnie inaczej. Decyzję tłumaczono kwestiami technicznymi. W jedynce mieliśmy do czynienia z prostą teksturą, która nie była animowana, w dwójce Max rusza ustami, robi miny i generalnie wygląda lepiej. Lepiej, ale nie tak jak oryginał. Na koniec dorzucę jeszcze dwie ciekawostki. Pierwsza dotyczy zakończenia drugiej części gry, więc jeżeli nie chcesz spoilera, zaśpiewaj sobie teraz refren z Never Gonna Give You Up albo jakiejś innej piosenki za 3, 2, 1. No dobra. Czy wiesz, że Mona Sachs w finale drugiej części Maxa Payne'a wcale nie musi umrzeć? Wystarczy, że przejdziesz grę na najwyższym poziomie trudności, a kobieta przeżyje. Już, koniec spoilera. Możesz przestać śpiewać, ale nie musisz. Druga ciekawostka. będzie remake obu pierwszych części i, co szczególnie ciekawe, zostaną one wydane jako jeden tytuł, dostępny na PC oraz konsole nowej generacji. Jeżeli więc przegapiłeś Maxa Payne'a, a nie masz na czym teraz zagrać, bo nie masz peceta, grasz na konsoli, to nic straconego. Prawdopodobnie będziemy mogli zagrać w Maxa Payne'a już w przyszłym roku. Przysięgam, że gdy kompletowałem tę listę, zupełnie nie pamiętałem, że fabuła Maxa Payne'a 2 kręci się wokół gangu sprzątaczy, The Cleaners. Nie z tego powodu też układałem pozycje na liście alfabetycznie. Ten zbieg okoliczności rozbawił mnie tym bardziej, że opowiem Ci teraz o grze pod tytułem... 4. Serial Cleaner. Niektóre rzeczy w grach czy filmach dzieją się same z siebie, prawda? Bohaterowie jedzą i piją, NPC chodzą do pracy, a ciała i plamy krwi po strzelaninie w centrum miasta znikają. To wszystko jest w domyśle, dzieje się poza kadrem. Deweloperzy ze studia Draw Distance postanowili jednak zająć się tym ostatnim i stworzyli Serial Cleaner, grę, w której wcielamy się w rolę specjalisty sprzątającego po brudnej robocie. Każda misja rozpoczyna się podobnie. Nasz bohater przebywa w domu, gdzie odbiera telefon. Z rozmowy dowiadujemy się, że w miejscu X odbyła się strzelanina, więc trzeba tam jechać i posprzątać, zanim policja zakończy czynności operacyjne. Z początku misje są banalnie proste. Zbieramy ciało do worka, podnosimy z podłogi dowód i pakujemy to wszystko do bagażnika, by z piskiem opon uciec, gdzie pieprz rośnie. W miarę upływu czasu zlecenia robią się coraz bardziej skomplikowane. Ciał do zutylizowania jest więcej, dowody znajdują się w trudno dostępnych zakamarkach, a zamiast dwóch policjantów na miejscu jest cały posterunek. Do tego dochodzi konieczność sprzątania krwi z podłogi. Zwykle jest to określony procent całej juchy, która wala się po okolicy. Wraz z rosnącym poziomem trudności otrzymujemy też więcej narzędzi, z których możemy korzystać. Chowamy się więc po krzakach, przesuwamy skrzynie, przez co policjanci muszą zmieniać trasy, a w misji w klubie odpalamy wielkie głośniki, które zmuszają stróżów prawa do sprawdzenia, co się stało, i opuszczenia posterunku na kilka chwil. Pojawia się też kilka pomysłowych rozwiązań. W drapaczu chmur ciała pozbywamy się, wyrzucając je przez okno. W klubie muzycznym wrzucamy je do akwarium z piraniami. Logiczne? Nie. Zabawne? Trochę tak. Serial Cleaner to gra trochę zręcznościowa, trochę skradanka, a trochę zagadka logiczna. Najlepiej poukładać sobie na początku mniej więcej trasę, którą chcemy pokonać, zgarniając po drodze denatów i kluczowe przedmioty, by nie musieć powtarzać niektórych sekwencji po kilkanaście razy. Albo po kilkadziesiąt, tak jak ja. Dużym plusem gry są poukrywane tu i ówdzie smaczki. Zbieramy więc ciała po strzelaninie w redakcji The Deadly Telegraph. Gdy wychodzimy z domu na nowe zlecenie, na wycieraczce leży gazeta, której nagłówek nawiązuje do poprzedniej robótki, a do tego możemy poszukać ukrytych taśm filmowych, które przyznają dostęp do dodatkowych, bardzo pomysłowych poziomów. Posprzątamy w nich scenę westernowej strzelaniny, bramę zamku Dune z Monty Pythona i Świętego Graala, a nawet pokład Nostromo, gdzie zresztą zwłoki zamiast w kosmos będziemy po prostu wrzucać do gardła obcemu. Tło fabularne w seryjnym sprzątaczu nie ma najmniejszego znaczenia. W tej grze liczy się gameplay i rozwiązywanie coraz to trudniejszych łamigłówek. Bardzo polecam. Zwłaszcza, że gra dostępna jest na wiele platform, m.in. na Switcha. W ramach ciekawostki dodam też, że całkiem niedawno temu na rynku ukazała się kontynuacja Serial Cleanera pod tytułem Serial Cleaners. Liczba mnoga w tytule jest nieprzypadkowa, bowiem w kontynuacji sterujemy poczynaniami kilkorga sprzątaczy i sprzątaczek, pracowników nieźle prosperującej firmy sprzątającej, której prezesem jest nie kto inny jak Bob, główny bohater pierwszej części. Więcej o Serial Cleaners Ci teraz nie powiem, bo jeszcze w nią nie grałem. Jeśli jednak położę na niej swoje łapy, to prędzej czy później możesz spodziewać się kilku słów ode mnie na jej temat. Na sam koniec zestawienia chciałbym opowiedzieć Ci o serii gier, które potrafią odprężyć, zachwycić, ale też postawić przed graczami wyzwanie. 5. Trine. Trine to opowieść o grupie trojga ludzi, których losy zostały połączone przez pewien magiczny artefakt – trójnie. Zawiązanie akcji nie jest zbyt wysokich lotów. Od złodziejka przybywa, żeby ukraść skarb, mag, żeby go zbadać, a wojownik, żeby ochronić. Koniec końców, wszyscy dotykają trójni w tym samym momencie, a w odpowiedzi na to artefakt łączy ich po wszechczasy. Teraz nasi bohaterowie muszą dowiedzieć się, jak rozłączyć swoje losy, a przy okazji, niespodzianka, uratować świat przed inwazją nieumarłych. Gameplay of Otrine to platformówka z delikatnymi elementami RPG. Zbieramy punkty doświadczenia, które wymieniamy na umiejętności z drzewka. Siłą i elementem wyróżniającym Trine jest możliwość grania w kooperacji w 2 lub 3 osoby. Zaznaczam jednak, że poziomy zaprojektowane są w taki sposób, by bez przeszkód można było ukończyć je w pojedynkę. Ja najpierw przeszedłem pierwsze 2 części sam, by po kilku latach ukończyć je ponownie w towarzystwie żony. Biorąc pod uwagę to, jaka posucha panuje na rynku gier, które oferują lokalną kooperację, warto się tymi starszymi już nieco tytułami zainteresować. Jeśli przypadną Ci do gustu, mam bardzo dobrą wiadomość. W chwili obecnej seria Trine liczy sobie aż 5 odsłon, a wszystkie dostępne są zarówno na PC-tach, jak i konsolach PlayStation, Xbox, a nawet na Switchu. Ja opowiadam dziś o pierwszych 2 odsłonach serii. Te bowiem ukończyłem i mogę je śmiało polecić. W Trine wcielamy się więc w rolę maga Amadeusa, który przypomina nieco Rincewinda ze świata dysku. Biedak próbuje nauczyć się czaru kuli ognia, co nie wychodzi mu specjalnie. Złodziejki Zoe, sprytnej, przebiegłej i zwinnej, oraz rycerza Pontiusa, typowego mięśniaka o dobrym sercu i niespecjalnie pofałdowanym mózgu. Całe wyzwanie polega na tym, by w odpowiednim momencie przełączać się na odpowiednią postać. Amadeusz może tworzyć z niczego platformy i skrzynie, a także manipulować niektórymi obiektami w świecie gry. Złodziejka strzela z łuku oraz wypuszcza strzały z liną, na których może się bujać i wspinać. Pontius zaś sieka mieczem, broni się tarczą oraz na późniejszych etapach rąbie młotem bojowym. Każda z postaci w miarę zdobywania doświadczenia uczy się nowych umiejętności. Amadeusz z czasem będzie budował latające platformy. Zoja nauczy się wystrzeliwać kilka strzał jednocześnie. Pontius zacznie przyciągać obiekty tarczą niczym potężnym magnesem. Rozwój postaci jest przyjemny i stopniowy, dzięki czemu mamy sporo czasu, by wszystkiego się nauczyć i wszystkiego popróbować. Ja wymieniłem tylko kilka z tych umiejętności, które są dostępne, jest ich o wiele więcej. Muszę też wspomnieć o oprawie graficznej. Trine to przepiękna, bajkowa seria, która choć w większości składa się z platformówek 2D, o tym zaraz, nie zapomina o tym, by i w tle sporo się działo. Dodaj do tego wszystkiego zagadki środowiskowe, całkiem niezłą jak na platformówkę walkę z przeciwnikami i rewelacyjny soundtrack autorstwa Ariego Pulkinena. I mamy hit. Bardzo mocno polecam, szczególnie do wspólnej zabawy z bliskimi. Na koniec wspomnę o 3. odsłonie serii. Trine 3 – The Artifacts of Power. To było bardzo ambitne podejście studia Frozenbyte do odświeżenia formuły. Wprowadzono grafikę 3D oraz mnóstwo wyzwań z tym związanych, ale niestety moim zdaniem Finowie nie udźwignęli ciężaru, jaki niosło ze sobą przeniesienie przygód trójki bohaterów do 3. wymiaru. Innymi słowy, gra straszy bugami i niedoróbkami. Nie jest zła, ale przekombinowana i znacznie trudniejsza. W tej odsłonie nie walczymy jednak z goblinami czy nieumarłymi, a przede wszystkim ze stanem technicznym. Grałem już kilka ładnych lat po premierze, więc nie były to też choroby wieku dziecięcego. Zresztą studio chyba domyśliło się, że coś jest nie tak i wyciągnęło wnioski, bo 4. i 5. część Trine powróciły do starego, dobrego 2D. To już wszystko na dziś. Wyszedł mi z tego najdłuższy odcinek do tej pory, ale mam nadzieję, że mimo to spodobał Ci się. Dziękuję za wysłuchanie. Daj znać, co sądzisz o takiej formule i czy Twoim zdaniem warto ją kontynuować. Napisz też, czy znasz któreś z wymienionych gier, a może masz zamiar wypróbować je po tym odcinku. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz, ocenisz pozytywnie ten odcinek, a może też odwiedzisz mój blog na Facebooku. Jeśli masz chwilę, zajrzyj też na inne filmy na moim kanale na YouTube lub posłuchaj pozostałych odcinków podcastu na Spotify. Strasznie długie wyszło to zakończenie, więc